Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Drodzy współbracia w biskupstwie, księże biskupie Damianie, pasterzu diecezji kaliskiej, księże biskupie Łukaszu, drogi księże prałacie Jacku, kustoszu tego sanktuarium, drogi ojcze dyrektorze Radia Maryja i Telewizji Trwam wraz ze zgromadzonym tu prezbiterium, przedstawiciele nawy państwowej, samorządowej, drodzy czciciele świętego Józefa, kochani pielgrzymi przybywający tu do Narodowego Sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu z 18. pielgrzymką rodziny Radia Maryja, zgromadzeni razem z nami w tej poszerzającej się wspólnocie dzięki transmisji telewizji Trwam, Radia Maryja i innych mediów, siostry i bracia w Chrystusie Panu. Jak co miesiąc gromadzimy się w Narodowym Sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu na pierwszoczwartkowym modlitewnym spotkaniu w intencji rodzin i obrony życia, jak mówi zapowiedź, ale dziś nie sposób nie dodać z oczywistych powodów, dlatego że z życiem się ten temat wiąże, z rodziną także i z dzisiejszą pierwszoczwartkową modlitwą intencji o powołania. Na to także wskazuje dzisiejsza liturgia słowa, zwłaszcza przed chwilą odczytana Ewangelia. Stajemy do wspólnej modlitwy, aby w pierwszym rzędzie odkryć ogromną wartość, dar i skarb, jakim zostaliśmy obdarowani, co uzmysławia nam autor listu do Kolosan, gdy usłyszeliśmy przed chwilką zachętę do tego, abyśmy z radością dziękowali Ojcu, który nas uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. To On, przypomina święty Paweł, uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie i odpuszczenie grzechów. Uświadomienie sobie tej prawdy czyni nas jeszcze bardziej przygotowanymi do rozważania i omodlenia tematu życia, tematu rodziny, tematu powołania. Najpierw chcemy prosić o odkrycie tych darów przez każdego z nas tu obecnych, włączających się w tę modlitwę, ale potem zachęceni dalej przez świętego Pawła chcemy modlić się także za braci, za tych wszystkich, którzy modlitwy potrzebują, by nie ustali w dobrym, ale także za tych, którzy zagubili się w swoim życiu, nie odczytując wartości życia, nie odczytując skarbu rodziny, czy wreszcie w ogóle szeroko pojętego daru łaski powołania. Dlatego właśnie jeszcze bardziej łączy nas ta radosna świadomość ogromnego obdarowania. Przewodniczy jej dzisiaj także przywołany święty Paweł z tą mądrością zawartą w liście do Kolosan. Ale świadomość też i tego, czym żyje każdy z nas i tego, czym żyje cały świat, także ten, który nas otacza, jeszcze bardziej uświadamia nam potrzebę modlitwy za człowieka, który niestety wobec ciągle rosnących zagrożeń i wyjątkowo skutecznie realizowanych we współczesnym świecie projektów cywilizacji śmierci nie radzi sobie. W zetknięciu z jednej strony z tym wielkim darem, skarbem życia, rodziny, powołania, a z drugiej strony z naporem właśnie cywilizacji śmierci, kultury śmierci, jak wielokrotnie zwracał na to uwagę święty Jan Paweł II. Podejmujemy modlitwę także świadomi ogromnej wagi tego, czym jest modlitwa. Jeżeli bowiem dziś w społeczeństwie wydawałoby się tak bardzo pragnącym żyć, najczęstszą przyczyną śmierci jest aborcja, to dociera do nas dramat współczesnej cywilizacji, a także potęguje w nas, ludziach wiary, potrzebę modlitwy o przemianę ludzkich sumień. Dają wiele do myślenia słowa nawróconej dyrektor kliniki aborcyjnej, bohaterki filmu Nieplanowane, która powiedziała, że w klinikach, pod którymi modlili się ludzie, niemal 50% zgłaszających się na aborcję rozmyślało się. Czy mamy świadomość tego, co zostało zawarte w tym bardzo opartym na bardzo mocnym, konkretnym doświadczeniu, wyznaniu? Stajemy do wspólnej modlitwy, aby uświadomić sobie jeszcze bardziej zatem jej wagę, jej ogromną wartość. Rodzi się pytanie, cóż znaczą w dzisiejszym świecie nawet szczere niekiedy działania na rzecz poprawy ludzkiego bytu, jeżeli idą one w parze z dopuszczaniem zabijania najbardziej bezbronnych z bezbronnych? Wówczas wszystko jest dopuszczalne, dozwolone. Jak zatem uchronić człowieka, cywilizację przed tym wyniszczającym działaniem? Gdzie jest ratunek? Środowiskiem, w którym nie tylko rodzi się życie, ale przede wszystkim życie się kształtuje, jest rodzina. Tam także kształtuje się powołanie człowieka. Często kwestie powołania ograniczamy do trzech stanów: małżeństwa, kapłaństwa czy życia samotnego, w tym konsekrowanego. Zapominając jednak, że naszym podstawowym powołaniem jest chrześcijaństwo, nieustanne naśladowanie Chrystusa. Skutkiem realizacji tego powołania i powołaniem zarazem powinna być świętość, a ostatecznie wieczność w bliskości Boga. Jednorazowe podjęcie tej Bożej rękawicy nie jest jednak wystarczające, choć często gwałtowne nawrócenia odciskają piętno pobożności na całym życiu. Zdecydowanie częściej powołanie jest nieustanną walką z władzą ciemności i o dobro. Nie bez przyczyny tak często Paweł porównuje chrześcijańską doczesność do zapasów czy biegów. Walka wiary toczy się stale i nie znosi stagnacji. Osiadanie na laurach zawsze skutkuje atakami pokus, które bez pomocy Boga są nie do odparcia. Dlatego tak ważne jest nie tylko konsekwentne trwanie w powołaniu, ale również podsycanie go modlitwą, zarówno własną, jak i wstawienniczą i tą wspólnotową. Oto wielkie znaczenie dzisiaj tego zgromadzenia podejmującego te tak ważne intencje. Przypominam o tej walce wiele wydarzeń, wiele osób, w tym między innymi Fatima. Z niej płynie przypomnienie o wartości rodziny, także o tym, że rodzina potrzebuje naszej obrony, bowiem jak powiedział święty Jan Paweł II, trwa walka o rodzinę, o jej kształt, o jej niezwykłą wartość. Walka dobra ze złem dokona się głównie w rodzinie i co wydawałoby się nieoczekiwane i dramatycznie brzmiące. Wiele, mówi święty Jan Paweł II, wycierpią ci, którzy będą jej bronić. Dzisiaj więc modlimy się nie tylko o determinację w obronie, w ogóle o chęć obrony i umiejętność dobrego kształtowania rodziny, ale także modlimy się w intencji wszystkich tych, którzy z powodu troski o rodzinę, między innymi piastując ważne urzędy czy zaangażowani w życie społeczne, otrzymują ogromny atak. Można powiedzieć, spełniają się te słowa. Dlatego tym bardziej mają prawo do naszej wspólnotowej modlitwy. Dzisiaj w przededniu beatyfikacji rodziny Ulmów oczami wiary spoglądamy na tych miłosiernych Samarytan z Markowej. Józef i Wiktoria Ulmowie wzrastali w wierzących rodzinach. Na fundamencie wiary oraz miłości Boga i bliźniego budowali swoje życie. To oni ponieśli męczeńską śmierć wraz z 7 dzieci, w tym dziecko pod sercem matki, za udzielenie schronienia prześladowanym Żydom. Można powiedzieć, oddali życie za życie. Jak na tamte czasy było to świadectwo ogromnej wiary, ale i dzisiaj, kiedy w doświadczeniu pokoju, dobrobytu słyszymy różnego rodzaju opinie, co warto, a czego nie warto, wydaje się, że podobna postawa staje się równie palącym i szczególnie potrzebnym wyzwaniem. Zostali umęczeni, ponieważ odważyli się w trudnych wojennych czasach przyjąć pod swój dach osoby innej narodowości, innej religii. Niepożądane we współczesnym społeczeństwie rządzonym przez okupantów. Można powiedzieć, że choć upłynęło wiele lat i wydawałoby się, że czasy i okoliczności się zmieniły, każdy, kto z oddaniem i determinacją broni życia, o nie się modlimy, broni rodziny, dzisiaj o niej także mówimy, płaci także ogromną cenę. Czasami poprzez rozstrzelanie słowem, wykluczeniem, a tak chętnie mówi się dzisiaj w niejednych obszarach przestrzeni publicznej o pomocy ludziom wykluczonym. Szkoda, że nie ma się na myśli właśnie tych, którzy wykluczeni są dlatego, że bronią prawdy, życia, rodziny. Pan Bóg przez przykład ich odpowiedzialnego życia i drogi do świętości ukazuje nam piękno dojrzałych chrześcijan oraz prawdziwie kochających się małżonków, którzy swoje życie małżeńskie budowali na mocnym fundamencie wiary i bezwarunkowej miłości do bliźniego. Ofiarowane życie, śmierć są tego najlepszym dowodem. Daje nam wzór rodziny pełnej miłości, cierpliwości, wzajemnej troski o siebie, rodziny otwartej na dar życia, przyjmowany z radością, miłością i odpowiedzialnością. Wreszcie uczy nas przez ich życie opatrzność przyjmowania prawdy o świętości i o godności ludzkiego życia, tak jak zachęcał nas do jej pojęcia i przyjęcia na początku naszej refleksji święty Paweł w liście do Kolosan, byśmy uradowali się powołaniem do świętości, by dotarło do nas, że zostaliśmy odkupieni i wyrwani z mocy grzechu. To naprawdę się stało. Najbardziej przekonujemy się o tym, gdy odchodzimy od konfesjonału po dobrej spowiedzi, gdy odchodzimy od ołtarza ubogaceni darem Chrystusa obecnego w Eucharystii. Wreszcie poprzez historię i przykład ulmów Pan Bóg daje nam promyk nadziei i ważną lekcję. Wszystkim tym, którzy zadają sobie pytanie o sens ponoszonych cierpień, jak również o sens codziennej posługi miłosierdzia świadczonej na rzecz innych. Rodzina to miejsce, przestrzeń, w której rodzi się życie, życie się kształtuje, w której odczytujemy nasze powołania. Chcę zaprosić każdego z tu obecnych, uczestniczących w tej modlitwie, do przywołania tych chwil, tych momentów, w których odkryliśmy swoje życiowe powołanie do takiej czy innej profesji, do takiego czy innego stanu, kiedy zapałało w nas serce odkryciem tego, że Pan Bóg mnie obdarował, że powołał, że dał mi talenty i że czuwa nad moją drogą prowadzącą do spełnienia, do szczęścia. Dzisiaj chcemy w tę wspólną modlitwę wynoszącą na piedestał wartość życia, wartość rodziny, wpisać także odkrywanie i wartość właśnie naszego powołania. I chociaż jak wspomniałem, zwykle mówiąc o powołaniu, mamy na myśli powołanie kapłańskie, zakonne, konsekrowane, to w rzeczywistości myślmy ciągle o powołaniu, którym każdy z nas zostaje obdarowany. Ale w tym kontekście, jako wspólnota Kościoła, dzisiaj usłyszawszy tę niezwykłą Ewangelię ukazującą nam powołanie apostołów i ten połów cudowny, który stał się potwierdzeniem tego wezwania, które skierował ku ich sercom sam mistrz z Nazaretu, chcieliśmy pomyśleć właśnie o powołaniach kapłańskich i zakonnych. Dzisiaj w wielu miejscach, w wielu przestrzeniach, także kościelnej, myślimy z troską o powołaniach, o przyszłości Kościoła. Wiemy, że tak bardzo w nią wpisana jest posługa sakramentalna. Tym bardziej więc chcemy dzisiaj omodlić tę teraźniejszość i to spojrzenie w przyszłość, by ono nie było pełne lęku, ale troski. By strach, który czasami próbują nam zasiać, raczej był wypierany przez mądrą i uczciwą troskę i wiarę w to, że Pan da siłę swemu ludowi. Rodzina. Trudno mówić o powołaniu bez rodziny. Kiedyś matka Teresa z Kalkuty została zagadnięta przez pewnego dziennikarza, który zadał jej pytanie, czy chciałaby być księdzem. Odpowiedziała bez namysłu: tak. Ten już prawie zacierał ręce, że będzie miał dobry materiał na artykuł o kapłaństwie kobiet. A ona chwilę potem z uśmiechem, ale i troską, także o niego, powiedziała: ale jeszcze bardziej chciałabym być mamą księdza. Powołania mają swój początek w różnych miejscach, w różnych przestrzeniach, ale zawsze urzeczywistniają się w powołanym, a poprzez niego w Kościele. Nikt z nas nie ma tej łaski, tego daru dla siebie. Zarówno powołani do kapłaństwa życia sakramentalnego, jak i wierni świeccy, wszyscy jesteśmy zaproszeni do zakochania się w Kościele. Rok, który przeżywamy, jeszcze bardziej intensyfikuje tę myśl i zaprasza nas do uwierzenia w Kościół Chrystusowy. Kiedyś na łamach skądinąd katolickiego portalu rozpętała się dyskusja i ktoś mówi: wierzyć? To mogę w Boga, ale nie w Kościół. Ten oczywisty problem dla jednych staje się zupełnie śmiesznym wyzwaniem dla innych, bo przecież Kościół i Chrystus to jedno i to samo. Jeżeli tak, to tym bardziej potrzeba nam ufności w to, co daje nam sam Chrystus i co daje nam właśnie w tym niezwykłym darze, jakim jest Kościół. Jako Kościół mówimy dużo o potrzebie otwarcia się na życie. Ubolewamy nad spadającą dzietnością. Nawiasem mówiąc, robią to już nawet libertyni wystraszeni czynnikami ekonomicznymi. Lecz sami doświadczamy tej bezpłodności, między innymi jej miarą są kurczące się szeregi kapłańskie i zakonne, małżeńskie i rodzinne także. Dzisiaj przywołujemy ten skarb kapłańskiego powołania po to, by w jeszcze pełniejszym stopniu odnaleźć drogę naszego powołania do bycia w Kościele. To zakochanie się w Kościele jest związane z odkrywaniem skarbu, który Pan Bóg w nim złożył. Gdy mówimy o powołaniach, gdy mówimy o odkrywaniu wiary, warto zadać sobie pytanie, jak wiele robimy, by ta wiara w nas i w innych ludziach rosła, rozwijała się. W czasie pewnej konferencji, podczas której przedstawiono badania dotyczące stanu duchowego, psychicznego, mentalnego młodzieży, nawiasem mówiąc bardzo zatrważające, mówiące o bardzo niskim poziomie samooceny, przywołujące wiele drastycznych zachowań ryzykownych. Ktoś, ale był to głos, można powiedzieć, wołającego na pustyni, wstał i powiedział: może czas odpowiedzieć sobie na pytanie, czy nie jest tak dlatego, że różnorakimi zachowaniami w różnych miejscach odebraliśmy młodym ludziom Pana Boga, wiarę i Kościół. Właśnie w realizacji tego zadania stają się szczególnie istotne powołania święte, kapłańskie i zakonne. Jak to zrobić, by nam ich nie brakowało? Przede wszystkim Każdy z nas może to uczynić, zaglądając do własnego serca, sumienia i słuchając tego, co mówi do każdego z nas Pan Bóg. To nade wszystko On jest tym, który podpowiada najlepsze rozwiązania i pozwala nam spełniać wolę w każdym czasie, w każdym wieku, na przełomie pokoleń, w czasach łatwych i trudnych, choć nie wiadomo, które tak naprawdę łatwe, a które tak naprawdę trudne. Chciałbym przywołać tutaj świadectwo pewnego kapłana, który w tym kontekście zarówno odkrywania własnego powołania, jak i różnego rodzaju refleksji o Kościele tak wyznaje. Z wdzięcznością muszę powiedzieć, że otrzymałem od wspólnoty wierzących, księży i świeckich, samo dobro. Ludzie lubią sobie poplotkować i ponarzekać. Narzekamy na sytuacje rodzinne, wiadomo, nie brakuje członków rodziny, którzy naszym zdaniem nie stają na wysokości zadania. Dziadkowie, rodzice, rodzeństwo, ciotki, wujkowie. To wdzięczny temat do wyrażania krytycznych sądów. Narzekamy na polityków, niekiedy na wszystkich jak leci. Nic nie robią, tylko kłócą się, walcząc o stołki. Nie zgadzam się z taką opinią, bo widzę jednak duże różnice w słowach i czynach pomiędzy politykami. Mogę jednak zrozumieć pewne zniecierpliwienie, które przejawia się w narzekaniu na całą klasę polityczną. Narzekamy także na Kościół, czyli na księży. Dzisiaj owo narzekanie jest zręcznie podsycane i manipulowane przez niechętne media, które nie lubią katolicyzmu, jako że jest on jedną z przeszkód w pochodzie wyznaczonej przez nie ideologii. Złośliwa stronniczość, gubiąca wszelkie proporcje i kontekst, jest ewidentna. Z tego nie wynika, że ludzie narzekają na duchownych całkiem bezpodstawnie, wszak nie brakuje sytuacji, które obiektywnie są powodem do zgorszeń. Nie brakuje zatem ludzi krytykujących różne zjawiska i postawy w Kościele w duchu autentycznej troski i odpowiedzialności. Już przecież święty Paweł wołał do wspólnoty w Koryncie: słyszy się powszechnie o rozpuście między wami i to o takiej, jaka nie zdarza się nawet wśród pogan. Z moich osobistych doświadczeń wynikałoby jednak, że często najbardziej narzekają ci, którzy mniej lub bardziej od Kościoła odeszli, ale sumienie nie przestaje im tego wyrzucać. Chwytają zatem wszelkie okazje, aby się usprawiedliwić, że dobrze zrobili, bo przecież ci księża. Piszą artykuły i książki o tym, jak beznadziejne są struktury Kościoła, ale im mocniejszych słów używają, tym bardziej jakiś wewnętrzny głos ich niepokoi. Sądzę, że znam trochę Kościół, ten polski i zagraniczny, i też czasem sobie ponarzekam, na przykład z przyjaciółmi przy kolacji, ale jak tak popatrzę na moje życie w Kościele, a byłem ministrantem od wczesnych lat dziecięcych, to z wdzięcznością muszę powiedzieć, że otrzymałem od wspólnoty wierzących, księży, świeckich, samo dobro. Kościół był i jest dla mnie przyjaznym domem, gdzie mogłem i nadal mogę wzrastać. Drodzy Chrystusie, siostry i bracia, drodzy pielgrzymi, może w budowaniu cywilizacji miłości niekiedy ulegamy przekonaniu, że zło jest silniejsze. Może nam na przykład podsuwać taki wniosek fakt, że ten, który w dniu 24 marca 1944 roku dowodził akcją w Markowej, który wydał rozkaz rozstrzelania Józefa i Wiktorii Ulmów z ich dziećmi, w ziemskim życiu nigdy nie stanął przed wymiarem sprawiedliwości. Co więcej, po wojnie wrócił w rodzinne strony, kontynuował służbę w policji, zmarł nieniepokojony. Może taki wniosek rodzić się po informacjach mówiących, że najczęstszą przyczyną śmierci w skali globalnej jest zabijanie dzieci narodzonych, albo że życie sprawców tych czynów radykalnie kontrastuje z ciężkim losem ich ofiar. A jednak prawda przebija po latach. Świat dzisiaj poznaje bohaterów, którzy stanowią świetlany przykład ewangelicznego miłosierdzia i chrześcijańskiej odwagi. Niestety ze smutkiem też ukazać musi, zbrodnicze i haniebne czyny. Życie rodziny Ulmów jest namacalnym dowodem na to, że żadne dobro nie zostaje zapomniane i rodzi błogosławione owoce w życiu wielu, czasami nawet zagubionych, poszukujących, a także błądzących z dala od Chrystusa i Jego Kościoła. Otwiera się dzisiaj, siostry i bracia, przed nami zatem kolejny, nowy etap drogi. Niech rozbrzmiewa w naszych sercach echo słów, jakim Jezus wezwał Szymona apostoła, aby wypłynął na głębie, na połów. Piotr i pierwsi uczniowie zaufali Chrystusowi i zarzucili sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb. Dzisiaj te słowa skierowane zostają także do nas i wzywają nas, abyśmy z wdzięcznością, wspominając przeszłość, całym sercem przeżywali teraźniejszość i, jak zachęcał nas na przełomie tysiącleci święty Jan Paweł II, ufnie otwierali się na przyszłość. Amen.